Czyli spółka to jest w 100% własność stowarzyszenia.
Dokładnie tak jest.
No, rozumiem. No ale tutaj władze też podają przykłady, że jak ktoś zupełnie jest non-profit, to oni dają siedzibę na 3-letnie umowy wtedy o dzierżawę. Miasto daje i taką siedzibę, i dofinansowanie. W waszym przypadku 3 lata to...
No nie bez powodu ówczesna Rada Warszawy dała nam ten teren na 25 lat, chociaż było to oczywiście nawet powyżej naszych marzeń. Myśmy nawet o tym nie marzyli, że dostaniemy tak duży obszar i na tak długi czas. Niemniej jednak, żeby realizować całe to przedsięwzięcie, które w tej chwili prowadzimy, potrzebny jest minimalnie 15-letni okres dzierżawy, dlatego że nie mamy szans wtedy na żadne dotacje, nawet od zaprzyjaźnionego wojewódzkiego funduszu, czy na korzystanie z projektów unijnych, proekologicznych, czy wręcz nawet gdybyśmy chcieli zasięgnąć kredytu. Kredyt bankowy też na taki okres czasu nie zostanie nam przydzielony, ale głównym problemem jest to, że na 3-letni okres dzierżawy nie mamy prawa inwestować na danym terenie, pilnować go tylko i płacić za dzierżawę?
No jest tutaj jeszcze szereg zarzutów, które ja przytoczę. No na przykład miasto twierdzi, że doszły takie słuchy do ratusza, że stowarzyszenie prowadzi działalność w nieodpowiednich warunkach sanitarnych.
Myślę, że o to trzeba by zapytać PIP-u, który jest częstym gościem na terenie naszej sortowni. Ona oczywiście nie jest szczytem naszych marzeń, po to właśnie toczymy ten bój taki, bo teraz on już jest dramatyczny, więc mogę użyć takiego określenia, o to nowe miejsce, bo chcemy stworzyć sortownię na miar XXI wieku. Ale mowy nie ma o tym, żeby to nie spełniało warunków wymaganych przez PIP czy Sanepid, dlatego że oni nas ciągle kontrolują.
Inny zarzut ze strony ratusza. Jedna ze spółek ma sprawę w prokuratorze białostockiej, sprawę o wyłudzenie pieniędzy.
Czy zarząd umotywował to jakimś dokumentem?
Bo... To znaczy miasto podobno zwróciło się do tamtejszej prokuratury o pełne wiadomości na ten temat.
No to może jak je uzyska, to wtedy będzie powtarzało tę informację, bo ja na przykład mogę również twierdzić, że miasto też ma kilka postępowań prokuratorskich, prawda? Ale nie robię tego, bo to nie jest sposób, że tak powiem, zasiadania do rozmów.
No tak, ale
to
teraz...
jest rodzaj sądu kapturowego, tak? No bo jeżeli ktoś słyszał, gdzieś ktoś komuś powiedział, to na tej zasadzie mamy przekreślić przyszłość tych 500 prawie osób niepełnosprawnych.
No właśnie o ich przyszłość też tutaj przede wszystkim chodzi. No tylko teraz pytanie, że jeżeli nie przy Mordkowicza, tylko miasto wskazuje inną lokalizację, to czy jest w ogóle możliwość skorzystania z tego miejsca przy ulicy Sytej? Tam w warunkach zabudowy jest, że powierzchnia w 80% musi być aktywna biologicznie. To znaczy, że
moglibyśmy wykorzystać. Tak. Ma być
parkiem?
Dokładnie, ma być. To jest zresztą teren podmokły, który nie posiada systemu kanalizacyjnego tam. Nie ma też mediów. Tam trzeba by wszystko konstruować od początku. I nie rozumiem, dlaczego miałabym dostać w prezencie od miasta, powiedzmy, ten ponad 2-hektarowy kawałek ziemi po to tylko, żeby wykorzystać czynnie 20%. Nie wiem jeszcze której, nie wiem, bo przecież też musiałaby być podjęta uchwała Rady Miasta, określająca na jaki czas dostaniemy. Tam nie ma w ogóle możliwości dojścia dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to teren położony przy drodze szybkiego ruchu i nie ma chodnika. Nie ma tam, to wymaga, ja wiem, jeszcze z półtora roku pewnie prac, zanim cokolwiek można by było, tylko co można i w którym miejscu na tych 20%. I
no
po
dobrze,
co my mielibyśmy, że tak powiem, dzierżawić całość, jeżeli możemy korzystać tylko z 20%? To jest chyba gra na zwłokę po prostu.
No ale ten teren przy Mordkowicza 5, czy on wydaje się pani z jakichś innych względów szczególnie cenny? No jest na tyłach cargo, ale co? Ktoś ma wyobrażenia, że można go w lepszy sposób spożytkować po prostu?
Jeżeli z wiedzy, którą posiadam i o której cały czas pan prezydent Jakubiak ze mną rozmawia, że ma być przekazane MPO, czyli dokładnie podobną działalność by tam prowadzono, więc...
To może to jest lobbying firm, które zajmują się zbiórką śmieci, tak to nazwijmy.
Może stanowimy zagrożenie, ale ja nie widzę zagrożenia, ponieważ oczywiście, że zbieramy, sortujemy, ale myślę, że z wyrobieniem tych procent, które wymaga od nas teraz dekret unijny, to sobie same firmy śmieciarskie nie poradzą.
Ale z tymi firmami też potraficie współpracować.
Ależ oczywiście, że tak. Nawet żeśmy z firmą MPO podpisali taki list intencyjny o dobrej, wzajemnej współpracy. Chcemy współpracować.
No dobrze, to teraz co z tym wszystkim będzie?
przerażenie mnie ogarnia, bo to jest dramat tylu ludzi, którzy od 4 lat pod naszymi skrzydłami uwierzyli, że mogą, że mają prawo wrócić do normalnego życia, do godnego życia, bo zarabiają pieniądze. To jest jakby u nich zarabianie pieniędzy nie jest taką dużą atrakcją, to oczywiście jest potrzebne wszystkim,
ale mają najbardziej, renty, ale
najbardziej cenią sobie to, że mają pracę, że żyją godnie jak normalni ludzie, że wychodzą, że się mają po co wykąpać, wyjść na ulicę, że przestali wracać do szpitala psychiatrycznego. Pewnie jak jest kryzys psychiatryczny, to trzeba, ale to już się nie dzieje tak często. Oni po prostu mają rehabilitację społeczną dzięki tej pracy.
Czy ma pani jakąś formalną drogę odwołania się od dotychczasowych decyzji, tych, które znamy jak do tej pory?
Nie wiem, co mogę. Jeszcze liczę cały czas, że zarząd jednak uwierzy, no bo te stosy papierów, które im dostarczyliśmy, stanowią zapewnienie o uczciwości naszego przedsięwzięcia. Myślę, że w końcu się przekona, bo przecież nie wierzę, żeby miał tak złe intencje, żeby to zniszczyć.
Bo może to jest taki strach na zapas troszeczkę, że ponieważ tam są jakieś spółki, a to jeszcze przyjdzie do nas CBA i będzie miastu tutaj robiło nieprzyjemności z tego powodu, że
no, ale
tam
ufam,
ktoś
że
prywatny
miast...
korzysta, a nie stowarzyszenie samo, prawda?
Ufam, że miasto ma tak doskonałych prawników, że może tak wykreować, że skonstruować umowę dzierżawy, że się we wszystkich stron pozabezpiecza. My przecież też wiemy, że to jest duże ryzyko i duża odpowiedzialność, że zadeklarowaliśmy, że tam powstanie recycling park, że utrzymamy zatrudnienie, że będziemy dalej wykonywali to, co wykonujemy, więc też jakieś zobowiązania podejmujemy. Trudne zobowiązania, ale my się tego nie boimy, a wystarczyłoby, żeby miasto nam wierzyło.
No i co będzie dalej z Ekonem i pracownikami Ekonu? No to oczywiście będziemy śledzili i donosili Państwu na bieżąco. Tym razem naszym gościem była przewodnicząca zarządu Ekonu, pani Elżbieta Gołębiewska. Dziękuję bardzo
za
rozmowę.
Dziękuję.
Rozmawiał Robert Łuchniak.